Model PEAT, opracowany przez Alberta Mehrabiana i Jamesa Russella, stanowi jedną z najbardziej trwałych i funkcjonalnych ram psychologicznych, służących do mapowania ludzkiego afektu. W przeciwieństwie do konwencjonalnych taksonomii emocji, model ten redukuje złożoność przeżyć do trzech wymiarów – przyjemności, pobudzenia i dominacji. Ta ascetyczna prostota pozwala nie tylko opisywać stany psychiczne, ale przede wszystkim precyzyjnie diagnozować, jak konkretne środowiska – od przestrzeni architektonicznych po cyfrowe interfejsy, wpływają na ludzkie zachowanie. Teoria ta, osadzona w schemacie bodziec-organizm-reakcja, staje się kluczowym narzędziem w erze gospodarki uwagi, pozwalając obnażyć ukryte koszty przebodźcowania i systemowej bezradności. Autorzy dowodzą, że człowiek nie jest jedynie racjonalnym procesorem danych, lecz istotą głęboko zakorzenioną w afektywnych konstytucjach miejsca. Zrozumienie tej geometrii afektu pozwala przejść od jałowych sporów o definicję emocji do projektowania systemów, które wspierają ludzką podmiotowość, zamiast ją systematycznie osłabiać w imię optymalizacji. Model PEAT, mimo upływu dekad, pozostaje więc operacyjną mapą, bez której nawigacja po współczesnej, coraz bardziej opresyjnej architekturze doświadczeń staje się chaotyczna i pozbawiona celu. Trójwymiarowy model emocji PAT należy do tych rzadkich konstrukcji psychologicznych, które nie starzeją się w rytm sezonowych mód. Albert Mehrabian, rozwijając wraz z Jamesem I. Russellem ujęcie oparte na wymiarach przyjemności, pobudzenia i dominacji, stworzył język ogólny dla opisu ludzkiego afektu oraz skomplikowanych relacji, jakie nawiązujemy z otaczającym nas środowiskiem materialnym. Jego ambicją nie było jedynie etykietowanie ulotnych stanów, lecz sformułowanie teorii pośredniczącej między światem bodźców a sferą ludzkich działań. W tej perspektywie stawką jest zrozumienie mechanizmu, który łączy temperaturę pomieszczenia, gęstość tłumu czy tempo napływających informacji z konkretną reakcją człowieka. Rama SOR, czyli schemat bodziec-organizm-reakcja, pozwala projektować miejsca w oparciu o ich realne oddziaływanie na organizm użytkownika. Czy jednostka zbliża się do źródła stymulacji, czy raczej instynktownie przed nim ucieka, szukając bezpiecznej izolacji? Psychologia, zamiast katalogować stany duszy niczym wysuszone eksponaty w zakurzonym zielniku, zaczęła opisywać ich funkcje w dynamicznym obiegu życia społecznego. To właśnie czyni SPAD model nie tylko emocji, lecz także porządkujące rusztowanie dla współczesnej psychologii środowiskowej. Dzisiaj dziedzictwo Mehrabiana odnajdujemy w miejscach, o których badaczom lat 70. XX wieku nawet się nie śniło, od informatyki afektywnej po projektowanie interfejsów. Współczesne przeglądy naukowe nadal traktują PAT, występujący często pod techniczną nazwą VAD, jako jeden z klasycznych modeli wymiarowych służących do precyzyjnego mapowania stanów afektywnych. Siła tej propozycji od samego początku polegała na jej brutalnej, niemal ascetycznej prostocie, która odrzuca psychologiczny barok pojęciowy. Zamiast dziesiątek dyskretnych emocji i inflacji etykiet, otrzymujemy trzy osie, które pozwalają wyznaczyć pozycję każdego przeżycia w przestrzeni. W klasycznej wersji modelu te trzy wymiary są od siebie funkcjonalnie niezależne. Wymiar przyjemności opisuje walencję doświadczenia, a zatem to, czy dany stan jest przeżywany jako dobrostanowy i pożądany, czy też jako awersyjny i bolesny. Z kolei pobudzenie, czyli poziom aktywacji fizjologicznej i psychicznej wywołany przez bodźce zewnętrzne, decyduje o tym, czy intensywne środowisko nas stymuluje czy wyczerpuje. Wymiar dominacji opisuje natomiast poczucie sprawstwa i kontroli nad otoczeniem, wyjaśniając, dlaczego pewne przestrzenie nas przytłaczają, a inne dają nam swobodę działania. Właśnie w tym trzecim wymiarze kryje się jedna z najcenniejszych intuicji Mehrabiana. Emocja nie jest bowiem wyłącznie odcieniem samopoczucia, lecz stanowi specyficzną modalność władzy lub dojmującej bezradności, którą odczuwamy w danej chwili. Człowiek nie tylko czuje i reaguje na bodźce, ale przede wszystkim czuje się panem sytuacji albo jej bezwolnym zakładnikiem. Tego fundamentalnego rozróżnienia nie da się w pełni wyczytać ani z samej walencji, ani z poziomu pobudzenia organizmu. Dlatego gniew i lęk, tak łudząco podobne w swej awersyjności i wysokim napięciu, rozchodzą się radykalnie właśnie na osi dominacji. Gniew niesie ze sobą impet ataku i poczucie siły, podczas gdy lęk wymusza zwrot ku obronie i ucieczce. To nie poetyka. To różnica funkcjonalna, która decyduje o tym, jak organizm zarządza swoimi zasobami w obliczu wyzwania lub zagrożenia. W nauce, podobnie jak w gospodarce, często zwycięża nie ten, kto trwa w formie pierwotnej, lecz ten, kto okazuje się płodny instytucjonalnie. Modele martwe trafiają do przypisów, Pead natomiast wciąż pracuje na swoją pozycję. Kiedy Mehrabian przechodzi od analizy chwilowych emocji do opisu temperamentu, model Pat wykonuje ruch śmiały, wręcz imperialny, anektując całe terytorium osobowości. Temperament przestaje być wtedy zbiorem folklorystycznych typów charakteru, a staje się utrwalonym profilem afektywnym, który można zmierzyć i skategoryzować. Charakterystyczny stan emocjonalny danej osoby można więc opisać za pomocą trwałej dyspozycji do odczuwania przyjemności, podatności na pobudzenie oraz stałego poziomu dominacji. Z matematycznych połączeń wysokich i niskich poziomów tych trzech wymiarów wyłania się 8 podstawowych typów temperamentu, tworzących kompletną mapę ludzkiej różnorodności. Egzuberantny, zdepresyjny, zrelaksowany, lękowy, zależny, pogardliwy, wrogi i łagodnie uległy. To nie są tylko etykiety, to wektory w przestrzeni afektywnej. W tym miejscu trzeba jednak z całą stanowczością bronić jednej z najmocniejszych tez Mehrabiana, która dotyczy mechanizmu filtrowania rzeczywistości. Mianowicie tej, że filtrowanie bodźców i podatność na pobudzenie są kluczem do zrozumienia nierówności adaptacyjnych. W klasycznej teorii osoby silnie filtrujące potrafią lepiej odrzucać sygnały uboczne, szybciej wracając do równowagi po nagłych skokach stymulacji zewnętrznej. Osoby słabo filtrujące przeciwnie, wchłaniają rzeczywistość całą jej masą, przez co znacznie dłużej pozostają w stanie wzbudzenia i szybciej doświadczają paraliżującego przeciążenia. Choć terminologia screening versus non-screening nie jest dziś powszechnie używana, sama intuicja pozostaje boleśnie aktualna w świecie przebodźcowanych zmysłów. Innymi słowy, nie wszyscy żyjemy w tym samym świecie bodźców, nawet gdy fizycznie zajmujemy to samo miejsce w przestrzeni. Dla jednych open space jest tylko nowoczesnym miejscem pracy, dla innych staje się pełnoprawnym polem ostrzału informacyjnego, przed którym nie ma ucieczki. Mehrabian rozumiał to bardzo wcześnie i opisywał bez zbędnego sentymentalizmu. Nadmiar informacji nie jest wartością neutralną. Może być afektywnym podatkiem nakładanym na tych, którzy filtrują rzeczywistość gorzej niż ich otoczenie. W epoce gospodarki uwagi, gdzie każdy piksel walczy o nasz czas, ta intuicja brzmi niemal jak mroczne proroctwo. Właśnie dlatego psychologia środowiskowa stanowi dziś jeden z najciekawszych obszarów, w których teoria PAD zachowuje swoją intelektualną świeżość. Współczesna psychologia rzadko operuje tak sugestywnym obrazem, jak ten wyłaniający się z prac Alberta Mehrabiana, gdzie człowiek pogodny przestaje być jedynie figurą z katalogu nastrojów. To nie poetyka, lecz różnica funkcjonalna, bowiem mamy tu do czynienia z jednostką, która chłonie intensywność świata, czując się jednocześnie w pełni zdolną do sprawczego działania. W katalogu Mehrabiana znajdziemy również postawy bardziej konfrontacyjne, jak choćby profil pogardliwy, który łączy nieprzyjemność z niską aktywacją i wysoką dominacją, dając efekt chłodnej wyższości. Wrogość natomiast dodaje do tego zestawu wysokie pobudzenie, co nieuchronnie przesuwa jednostkę w stronę otwartego konfliktu. W każdym z tych przypadków autor chce nam pokazać coś fundamentalnego dla zrozumienia ludzkiej natury, co wykracza poza proste etykietowanie. Człowiek nie jest bowiem zlepkiem przypadkowych cech, lecz trwałą, geometryczną konfiguracją napięć między oceną świata, poziomem fizjologicznego uruchomienia a poczuciem osobistej sprawczości. Żyjemy dziś nie tylko w nieustannym szumie informacyjnym, ale przede wszystkim w świecie precyzyjnie zarządzanej bezradności. Współczesne interfejsy projektuje się z premedytacją tak, by bez reszty pochłaniały naszą uwagę, podczas gdy środowiska pracy optymalizuje się pod kątem maksymalnej responsywności. Instytucje często konstruują sytuacje, w których podmiot obarczany jest lawiną obowiązków znacznie szybciej, niż otrzymuje realne możliwości wpływu na swój los. Jeżeli człowiek funkcjonuje w permanentnym układzie przeciążenia i formalnego nacisku, jego stan emocjonalny nie sprowadza się do prostego pytania o samopoczucie. Równie ważne staje się to, czy w danym układzie czuje się on jeszcze istotą sprawczą. W tym kontekście kategoria dominacji przestaje być jedynie zakurzoną ozdobą klasycznej psychologii i staje się trafnym narzędziem do diagnozowania kosztów współczesnego środowiska. Wiemy bowiem doskonale, że organizm ludzki potrafi znosić wysokie pobudzenie, o ile towarzyszy mu poczucie kontroli. Kiedy jednak wysoka stymulacja sprzęga się z niską dominacją, rodzi się profil psychologiczny, który Mehrabian słusznie wiązał z lękiem i neurotyczną bezbronnością. To nie jest tylko teoretyczny konstrukt, lecz codzienność wielu nowoczesnych środowisk pracy, gdzie presja czasu skutecznie zjada resztki autonomii. W świecie, w którym algorytmy coraz skuteczniej projektują nasze reakcje, pytanie o dominację staje się pytaniem o przetrwanie wolnej woli. Czy w obliczu wszechobecnej inżynierii afektu jesteśmy jeszcze architektami własnych stanów, czy tylko pasywnymi odbiorcami narzuconych nam nastrojów? Być może nasze człowieczeństwo ostatecznie zdefiniuje nie to, co czujemy, lecz to, czy potrafimy zachować suwerenność w przestrzeni, która została zaprojektowana, by nas jej pozbawić.